Chwała Bogu, bracia i siostry, serdecznie was witam w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Amen. Alleluja. Bracia i siostry, pozwólcie, że zacznę od pewnej historii, która wydarzyła się we Francji. Otóż pewien wierzący człowiek był właścicielem dużego tartaku i którejś nocy zauważył, że na ten tartak zajechała ciężarówka i złodzieje zaczęli go okradać. Wszystko drewno, które tam miał przygotowane, zaczęli ładować na tą ciężarówkę. No i zaczął się modlić: Panie, co w takiej sytuacji zrobić? I przyszła mu taka myśl: przyłącz się do tych złodziei. I on wyszedł z domu i podszedł do nich i razem z nimi ładuje na tą ciężarówkę to drewno. Nawet im pokazał taką pryzmę tam gdzieś, która stała i była potrzebna im akurat takie drewno. No i w końcu oni mówią do niego: no dobry z ciebie złodziej. A on mówi: ja nie jestem złodziejem. No to kim jesteś? Właścicielem. No i wtedy oni mieli i on mówi im tak: słuchajcie, pozwolę wam zabrać to drewno, które żeście załadowali na tą ciężarówkę, pod jednym warunkiem, że wysłuchacie do końca to, co mam wam do powiedzenia. I wtedy opowiedział im Ewangelię o naszym Panu Jezusie Chrystusie. I bracia i siostry, wyobraźcie sobie, że ci złodzieje nawrócili się. I to nawrócili się tak, że jeden z nich później został pastorem, a drugi starszym zboru. I jest w tej historii coś niesamowitego. Ponieważ ten człowiek przebaczył, zanim oni go poprosili o przebaczenie. W najczystszej formie Ewangelia. Wspaniała postawa jako wierzącego człowieka. Zrozumienie sensu Ewangelii, tego, co Pan Jezus Chrystus uczynił na krzyżu za nas. Umarł. Cierpiał bardzo. To te gwoździe, te rany, to tak jak my byśmy mu zadawali. A on nie krzyczał stamtąd, nie był zły na nas, że to tak boli te wszystkie nasze grzechy, te nasze winy. Przebaczył tobie i mnie, zanim myśmy na ten świat przyszli. Zanim żeśmy się urodzili, Jezus już nam przebaczył jako grzesznikom. To jest wspaniała postawa. Bracia i siostry, przebaczenie od Boga jest konieczną rzeczą do zbawienia człowieka. Bez Bożego przebaczenia nie może nastąpić zbawienie. Nie możemy dostąpić ocalenia. Jesteśmy w tym uzależnieni i to zupełnie od Boga. I chciałbym dzisiaj parę wersetów przeczytać na ten temat. Pierwszy werset jest z pierwszego listu apostoła Jana. Jeśli macie Biblię, to sobie otwórzcie pierwszy rozdział pierwszego listu Jana, wiersz 9. Bardzo ważny wiersz. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli coś zrobimy, to nastąpi. Jeśli wyznamy grzechy, to dostąpimy Bożego odpuszczenia, Bożego oczyszczenia. A więc podstawą jest wyznanie grzechu. Kiedy nawracasz się, kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, często to jest krótka modlitwa. Czasami na ewangelizacji ktoś prowadzi w takiej modlitwie. Ale potem jest czas, żeby wyznać grzechy Panu. Ja w tym tygodniu modliłem się z człowiekiem, który przyjął Jezusa do swojego życia i potem otwarliśmy Biblię i zaczęliśmy czytać i pytam się go, co widzisz w tym fragmencie Biblii, którą żeśmy razem przeczytali. On mi mówi, że jestem grzesznikiem. No to pokutuj, jeśli widzisz. Wyznawaj Bogu wszystkie grzechy, winy, z powodu których Pan Jezus cierpiał na krzyżu za ciebie. To jest bardzo ważne, wyznanie każdego grzechu, nie noszenie go w sobie, odwrócenie się od niego. A Bóg jest wierny. Możemy Mu wierzyć, że On odpuści nasze grzechy. Jego sprawiedliwość polega na tym, że coś, co On powie, to tak uczyni. I odpuści grzechy i oczyści cię od wszelkiej. Tu jest napisane od wszelkiej nieprawości. Niektórzy ludzie mówią, ale ja mam takie grzechy, że to się nie da. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg wybacza ci wszystko. Bóg za wszystkie twoje grzechy umarł na krzyżu. Jezus Chrystus, Boży Syn. I to jest wielka prawda Ewangelii. W psalmie 51, bardzo piękny psalm, bracia i siostry, warto sobie otworzyć Biblię, żeby zobaczyć. W ogóle cały ten psalm jest warty przeczytania. Ja tylko przeczytam jeden wiersz, 19. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Bracia i siostry, skruszony grzesznik, skruszony na duchu, widzący swój rozpaczliwy stan swojego życia, to jest coś, co podoba się Bogu. Kiedy my przychodzimy i mówimy, Panie, jesteśmy tak bezradni wobec tego, cośmy zrobili w naszym życiu. Tylu ludzi zranionych, tyle razy Ty zawiedziony, tyle razy my wściekli na samych siebie, żeśmy takie rzeczy uczynili. Ale Ty, Panie, widzisz, że dzisiaj jest mi przykro z tego powodu. Moje serce jest zgnębione z tego powodu, zasmucone. I chcę się uniżyć przed Tobą, Panie. Chcę uronić łzę przed Tobą, że tak bardzo zawiodłem. I wiem, że nie wzgardzisz. Wiem, że odpuścisz, bo jesteś sprawiedliwy. Twoja sprawiedliwość na tym polega, że Ty przestrzegasz tego, co zapowiedziałeś w Twoim świętym słowie, w Twoim prawie. To jest podstawa, bracia i siostry, naszej duchowej tożsamości, jako ludzi, którym Bóg przebacza i daje nowe życie i możemy być nazwani synami i córkami Bożymi. 103 psalm, wiersz 12. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas wszystkie nasze występki. Bracia i siostry, oddalił od nas wszystkie nasze występki. My nie musimy żyć z poczuciem winy. My nie musimy nieść tego bagażu życia, tych złych przeżyć, tych złych doświadczeń, tych fatalnych wspomnień, ponieważ Słowo Boże mówi, że to jest daleko, daleko od nas, że Bóg oddala to wszystko. I nie musisz tym już żyć. Jest nowa rzeczywistość, kiedy człowiek uzyskuje od Boga przebaczenie. Jego sytuacja duchowa się zupełnie zmienia. Jest kimś innym. Biblia mówi, że jest nowym stworzeniem. W liście do Hebrajczyków, w 8 rozdziale, w wersecie 12 jest napisane: gdyż łaskawy będę na nieprawość ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. A grzechów ich nie wspomnę więcej. Ileż to razy w naszym życiu słyszymy: a nie mówiłem ci, a znowu to się stało, a znowu jesteś taki czy taka. Ludzie lubią wspomnieć. Ludzie lubią przypomnieć nawet te złe rzeczy, oskarżyć nas. Ale bracia i siostry, Bóg, w którego wierzycie, Bóg, do którego należycie, to jest Bóg cudowny. On nie przychodzi i nie szepce co rano do twojego ucha: a to i tamto pamiętasz, jak to zrobiłeś. Nie. To jest coś fantastycznego. Jest napisane, że on w ogóle nie wspomina o tych rzeczach. Że on więcej ci o tym nie będzie mówił. Wystarczy mu to, że ty sobie uświadomiłeś to, kim jesteś. Boże przebaczenie jest czymś cudownym. Boże przebaczenie jest czymś kompletnym, całkowitym. I nie musimy się już wstydzić przed Panem, że kiedy przyjdziemy do Niego, On otworzy ten zeszyt i zacznie przeglądać i czytać. A 26 maja o godzinie 19:25 to byłeś w tym miejscu i zrobiłeś to i to. Nie ma czegoś takiego. Bóg spalił wszystkie nasze pamiętniki, kalendarze z naszymi grzesznikami. To wszystko zostało przybite do krzyża. Jest napisane, że wszelki list dłużny Pan przybił do krzyża. To jest koniec. O tym już nie wspomnij. Bracia i siostry, i to jest fantastyczne, że my mamy taki komfort psychiczny, kiedy przychodzimy do takiego Boga i kiedy odchodzimy od Niego jako nowonarodzeni ludzie, jako nowe stworzenia w Jezusie Chrystusie. I wielu mówi: wiesz, tak lepiej się czuję, tak jakoś mi lżej jest. To świetnie, bo to znaczy, że miałeś spotkanie ze świętym Bogiem, który posłał Syna, żeby umarł za ciebie. Bracie i siostro, druga rzecz. Ten Bóg mówi: wiecie, jak ja byłem fantastyczny wobec was z tym przebaczeniem, tak wy bądźcie wspaniałomyślni w swoim przebaczaniu. Naśladujcie mnie. Bądźcie podobni do mnie. Ten człowiek którego okradano na tym tartaku we Francji, doskonale wiedział o tym i on żył tym. Dlatego przyłączył się do tych złodziei po to, żeby im przebaczyć. I nie oczekiwał tam od nich, że oni nagle padną na kolana i zaczną go prosić, nie wzywaj policji. Ale on po prostu powiedział im o tym, że on takim samym dłużnikiem, takim samym złodziejem był w swoim życiu, że ukradł Bogu tyle czasu na różne próżne rzeczy w swoim życiu, które nie podobały się Bogu, i pokutował z tego i otrzymał zbawienie, wybaczenie, usprawiedliwienie. Bracia i siostry, przebaczenie tym, którzy nam coś zrobili, ci, którzy nas skrzywdzili, jest rzeczą konieczną, nieodzowną. Dlaczego? A dlatego, abyśmy się mogli uwolnić od goryczy. Czym dłużej trzymiesz w sercu swoim jakąś rzecz, która dotyczy jakiejś drugiej osoby, która całkiem słusznie jest uważana za ciebie za grzesznika, za tego, który ci zrobił przykrość, jakiej ci nie powinien zrobić. Ale Jezus mówi: przebacz. Bez przebaczenia nie ma odpuszczenia twoich grzechów. I to musisz wiedzieć. To przebaczenie sprawia, że odchodzą twoje myśli od tych rzeczy, że nie przychodzi ci do głowy myśl o zemście, o niepowodzeniu tego człowieka, o tym, jak mu zaszkodzić. I tak naprawdę niby nic mu nie mówisz, ale bardzo byś się ucieszył czy ucieszyła, żeby się mu noga potknęła i żeby mógł wyjść ten błąd jego na światło dzienne, żeby więcej zauważyło, jaki to drań. Bracia i siostry, przebaczenie tym, którzy nas krzywdzili, jest nie tylko z tego powodu, że Bóg nam przebaczył i Bóg nam mówi, wy też musicie przebaczyć. Ale to chodzi o również pewien komfort psychiczny, o pewne zdrowie na duchu i na ciele, które przynosi przebaczenie. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 6 Pan Jezus powiada takie słowa. To są słowa zaraz wypowiedziane po tej modlitwie pańskiej, w której też jest o przebaczeniu. 6 rozdział, od 14 wiersza. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych, nic z waszych modlitw, nic z waszego przyjmowania Jezusa jako osobistego Zbawiciela w jakiejś modlitwie na ewangelizacji, kiedy za tym nie idzie przebaczenie. Jeśli nie umiesz przebaczyć, jeśli nie chcesz przebaczyć, to bardzo jasno Pan Jezus mówi, że i tobie nie będzie przebaczone. A powiedziałem wam na początku, że nie ma zbawienia bez Bożego przebaczenia. A Bóg mówi bardzo wyraźnie, jeśli nie przebaczysz ty, również ja tobie nie przebaczę. I nie wiem, ile dobrych rzeczy byś robił, ile dobrych fundacji, stowarzyszeń chrześcijańskich założył i jak często chodził do zboru, to na niewiele się to wszystko zda. podstawa, fundament. Bóg zaczął z tobą rozmawiać, przebaczając ci, zanim go o to poprosiłeś. 2000 lat temu dał dowód tego, posłał swego Syna Jezusa Chrystusa, dając w ten sposób dowód swojej miłości ku nam, byśmy mieli inne, nowe, lepsze życie. I w Ewangelii Jana mamy tą historię, bracia i siostry, którą, myślę, dobrze znacie. 8 rozdział Ewangelii Jana to jest ta historia z tą kobietą, którą to, co lubią ludzie, przyłapano, miano dowody na to, że ona dopuściła się grzechu, i to bardzo poważnego grzechu, grzechu cudzołóstwa. I mieli plan, raz, że mieli przygotowane kamienie, żeby tą kobietę ukamienować. Wiecie, jak ktoś w tamtych czasach zgrzeszył, to nie było zmiłuj się. Wyprowadzali za miasto i rzucali kamieniami dotąd, aż ten człowiek upadł i umarł. Takie było prawo. To był Stary Testament. I kiedy przyszedł Jezus, oni postanowili sprawdzić to, jak działa Stary Testament w życiu Jezusa. I mówią mu, popatrz, sprawa czysta, jeśli chodzi o prawo. Mamy dowody, mamy winnego, mamy przygotowane kamienie do egzekucji. Co ty mówisz? Co według ciebie powinniśmy zrobić? Takie dziwne rzeczy nam tu ostatnio wykładasz w Galilei. Tak dziwnie mówiłeś w Judei. Co powiesz na to? I bracia i siostry, on się odwołał do sumienia tych ludzi. I mówi, jeśli wy naprawdę jesteście tacy czyści, tacy święci, w nawiasie jak ja, bo Jezus nie popełnił grzechu, a więc był święty, nienaganny. Jeśli jesteście czyści, jeśli wszystko u was w porządku w waszym życiu, to rzucajcie. On dobrze wiedział, jak jest z życiem człowieka. On im mógł wszystkim opowiedzieć ich grzechy. Pamiętacie tą kobietę w Samarii przy tej studni? On im mówi, prawdę powiedziałaś, że nie masz męża, bo ten, z którym żyjesz, wcale nie jest twoim mężem. Miałaś ich już kilku i z żadnym ci nie wyszło. I ona była tak tym zaskoczona, że pobiegła do miasta i przyprowadziła ludzi. I mówi, niesamowitego proroka spotkałam. To jest Mesjasz. To jest ten, na którego czekają tyle lat Izrael. Bracia i siostry, spotkanie z Jezusem jest niezwykłym spotkaniem. I dla tej kobiety, jak dla każdego grzesznika, było to cudowne spotkanie, ponieważ Jezus ocalił ją. Bo pamiętacie, co się stało? Te kamienie oni wypuścili ze swoich rąk i rozeszli się do swoich domów. I została ta biedna kobieta. I został Jezus. I zostali dwoje sam na sam. To tak ważne jest, żeby być sam na sam z Jezusem w swoim życiu. Żeby Mu powiedzieć, porozmawiać o tych wszystkich złych sprawach w swoim życiu właśnie z Nim. Wyznać Mu wszystkie swoje winy. I co Pan Jezus mówi? Ja z tej historii tylko jeden wiersz wam chcę przeczytać. Wiersz 11. Kiedy Pan Jezus ją zapytał o oskarżycieli,
Ona mu odpowiedziała: czy cię ktoś potępił? Ona mówi: nikt. Nikt, Panie. I wtedy Pan Jezus do niej powiedział, bracia i siostry, powiedział to, co jest tak ważne dla każdego z nas, kiedy przychodzimy do Jezusa. I ja cię nie potępiam. Jak to dobrze, Jezu, słyszeć, kiedy wiele razy zawiedliśmy w naszym życiu, kiedy ludzie mają pretensje do nas i to czasem słuszne. A Jezus mówi: i ja cię nie potępiam. Ale coś dodaję i nie chciałbym, żebyśmy o tym zapomnieli. Tam jest, bracia i siostry, dwukropek. Idź i odtąd już nie grzesz. Idź i prowadź inne życie. Nie musisz się takimi sprawami zajmować w swoim życiu. Ja ci daję zupełną wolność. Możesz żyć inaczej. Ja jestem droga, prawda i życie. Bracia i siostry, kto należy do Jezusa, przeszedł ze śmierci do życia. Tak naprawdę, kiedy człowiek żyje w grzechach, to jest z powodu tych grzechów martwy przed Bogiem. W liście do Efezjan, w 2 rozdziale, dokładnie o tym czytamy. Ale Pan cię ożywi, bo Pan daje nowe życie. Proroctwo Izajasza, 43 rozdział. Chciałbym przeczytać wiersz 25. Izajasz 43:25. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. Ja, mówi Bóg, tylko ja mogę włączyć to urządzenie, które wymazuje z tej taśmy twojego życia wszystkie złe fragmenty twojego życia. Niektórzy przeżywający śmierć kliniczną, odchodzący z tego świata ludzie, a którzy wrócili, opowiadają o tym, że całe życie przewinęło się w krótkiej chwili, jak film puszczony przed ich oczyma. Zobaczyli wszystko w mgnieniu oka, co robili w swoim życiu. To jest niesamowite przeżycie. Ale Bóg ma zdolność wymazać z tej taśmy, która jest gdzieś zapisana na twardym dysku w twoim mózgu. Bóg włącza ten, pamiętacie, jaki klawisz trzeba włączyć na komputerze, żeby wymazać? No młodzi, co tam włączacie? Trzeba coś skasować. Delete. Bóg nacisnął delete i skasował. I nie wspomnę. I On to tylko może zrobić. I powiada: ja mogę przez wzgląd na siebie, nie na twoje uczynki, nie na innych ludzi, którzy by się wstawiali za tobą, ale ze względu na moją sprawiedliwość mogę zmazać wszystkie twoje przestępstwa i nie wspomnę. No bo jak już taśma jest wymazana, to nie zobaczycie tego. To już tego tak jakby nie było. To jest Bóg. To jest ta historia, która jest tak ważna dla nas, dla ludzi zbawionych, dla tych, którzy chcą przyjść po zbawienie, że Bóg jest Bogiem, który przebacza i powiada: również ty przebacz. Bracie i siostro, powinniśmy przebaczyć nie tylko innym ludziom, ale również przebaczyć samemu sobie. My czasami mamy największy kłopot z samym sobą w życiu. Jesteśmy tak źli na siebie, że tyle razy żeśmy zawiedli i to zawiedliśmy Boga, zawiedliśmy tych, na których nam zależy, naszą żonę, naszego męża, braci, siostry w zborze, swoją bliską rodzinę, jakiegoś dobrego kolegę, znajomego. Bracia i siostry, ciężko z tym żyć, ale przebaczenie również obejmuje przebaczenie sobie samemu, odsunięcie przeszłości i zaakceptowanie samego siebie dokonuje się poprzez przebaczenie. I dlatego musimy umieć też podejść do swojego życia w odpowiedni sposób i zrozumieć to, co czyni Bóg, kiedy nam przebacza. I to nas uwolni od nieprzebaczenia nam samym sobie. Kiedyś Billy Graham powiedział o przebaczeniu w ten sposób, ja sobie zapisałem: wymazanie wszelkiego brudu z naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wymazanie wszelkiego brudu z przeszłości, to jest oczywiste, z teraźniejszości już mniej, a z przyszłości to się w głowie nie mieści. Ale to jest Bóg, który cudowne rzeczy robi w naszym życiu. Przebaczenie, bracia i siostry, to jest bardzo ważny element zdrowego życia, zdrowego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Większość poradnictwa psychiatrycznego skupia się wokół winy. Petenci, pacjenci przychodzą i kiedy ten psychiatra zaczyna z nimi rozmawiać, kiedy gdzieś tam jakaś retrospekcja się odbywa, to często ci ludzie mówią o ogromnym ciężarze, ogromnym poczuciu winy, który nie pozwala im normalnie przejść przez życie. Jest to tak coś ciężkiego, jakbyście nałożyli sobie na plecy worek 50-kilogramowy, czy może jeszcze więcej. I trzeba z tym chodzić codziennie. I dzisiaj medycyna próbuje się z tym zmagać. I daje się różne środki farmakologiczne, które w jakiś sposób mają chemicznie pomóc tworzyć pewien komfort w mózgu tego człowieka, żeby tam się więcej tych endorfin wydzieliło, żeby on bardziej był pozytywnie nastawiony, bardziej był wesoły w swoim życiu, a nie tylko tak pogrążony w takim smutku. Czasami jakiś środek zadziała. Czasami człowiek tak się poczuje lepiej pod wpływem tego. Czasami rozmowa coś da, ale kiedy wraca się znowu do tych spraw, znowu trzeba iść na tą terapię, znowu trzeba zażyć te tabletki i cały czas takie błędne koło. I w końcu ci ludzie przychodzą do tego psychiatry i pytają go: ale kiedy ja będę zdrowy? I jeśli to jest uczciwy człowiek, to wam powie: nie wiem. Może to się bardzo szybko stać, a może to bardzo długo trwać. Bracia i siostry, ale jest coś, co daje skutek natychmiastowy, to działanie Bożego Świętego Ducha na nasz mózg, na nasze myśli, na nasze uczucia, na naszą wolę. Kiedy przychodzimy do Boga, Bóg obejmuje całego człowieka, a nie tylko pewien obszar w jego życiu. I można uzyskać całkowite zdrowie psychiczne. Ciężar winy jest tak wielki, że każdy wierzący powinien krzyczeć o Bożym przebaczeniu. Powinien skakać przed obliczem Pana i wielbić Go, jak wielki ciężar zdjął Bóg z naszych bark, z naszych pleców, i że możemy stanąć przed Jego świętym obliczem jako ktoś nowy. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest niesamowity handicap na całe życie, które daje Ci Bóg przez Jezusa Chrystusa. Bracia, siostry, przebaczenie Boże jest dzięki usprawiedliwieniu pochodzącemu od Jezusa. Gdyby Jezus nie umarł za Twoje grzechy, nie miałbyś szans. Ale kiedy odwołujemy się do tego, to Bóg mówi: jesteś w moich oczach sprawiedliwy, ponieważ mój Syn, który nie popełnił żadnego grzechu, umarł za Ciebie. W psalmie 139, a w wersetach 23-24 jest napisane: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje, zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a powiedz mnie drogą odwieczną. Bracia i siostry, te słowa powinny nam towarzyszyć na co dzień. Powinniśmy badać nasze życie, pozwolić Bogu zaglądnąć do naszego serca. Zwłaszcza jak jesteś już wiele, wiele lat wierzący. Bo może się okazać, że jest coś, co gdzieś tam w kącie, w ciemnym kącie twojego życia zalega. I potrzebujesz się z tym uporać, bo może się okazać, że twoje kroki zaczynają gdzieś zbaczać z Bożej drogi, powoli, powoli, bo diabeł jest chytry, diabeł jest przebiegły i wyprowadzi cię gdzieś poza Kościół. Dlatego Słowo Boże mówi: badaj, pozwól zbadać Bogu swoje życie. Pozwól, żeby On doświadczył twoich myśli, żebyś się mógł przejrzeć i zobaczyć, czy czasem tam nie ma czegoś złego. Bracia i siostry, najwięcej problemów ludzie mają w relacjach sami z sobą. I w apostolskim nauczaniu, w liście do Kolosan, przeczytam wiersz. Warto otworzyć. Jeśli macie zwyczaj w Biblii podkreślać, to podkreślić sobie ten werset. List do Kolosan, 3 rozdział, wiersz 13. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Bracia i siostry, to jest sedno Ewangelii. Nie ma innej drogi do Boga jak przebaczenie. Nie ma innej możliwości, żeby przyjść do Boga, tylko przebaczając. Bo Boże przyjęcie nas do Królestwa Bożego jest poprzez Boże przebaczenie. I my mamy być tacy jak Jezus, a Jezus przebaczył. Jest ta niesamowita historia na początku Biblii, w pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy z wierzącej rodziny młody człowiek miał wielu braci, miał siostrę, miał ojca, który go bardzo kochał, więcej niż inne ze swoich dzieci. I w domu te inne dzieci zaczęły zazdrościć temu chłopcu. I ta złość rosła przez lata i dojrzała do tak wielkiej, do tak ogromnej złości. Wyobraźcie sobie, w domu ludzi wierzących, w domu patriarchy, taka rzecz się działa, że ci synowie, którzy tak bardzo pragnęli tej ojcowskiej miłości, a uważali, że tamten całą tą ojcowską miłość im zabiera, postanowili go sprzedać. I nadarzyła się okazja. I sprzedali go. Nawet mieli plan, żeby go zabić. Ale jeden z nich miał iskierkę Bożej bojaźni w swoim sercu. Ten najstarszy z tych braci powiedział: słuchajcie, nie zabijajmy. Tu jadą teraz kupcy z niewolnikami. Sprzedajmy go za niewolnika. Będziemy mieli pieniądze i kłopot z głowy. I sprzedali młodego chłopaka w niewolę z takiego dobrego domu, od miłującego ojca. Został zabrany. W jednej chwili całe życie jego runęło. Zamiast miłości była pustka. Zamiast miłości, bracia i siostry, tam w tym sercu toczyła się walka. Co oni mi zrobili? Jak oni mogli taką rzecz dokonać? Brata rodzonego sprzedać. Hańba. A jednak to zrobili. Ale bracia, siostry, Bóg jest Bogiem niesamowitym. I w tej historii Józefa, bo o nim mówię, czytamy, że kiedy on w tych najczarniejszych chwilach w swoim życiu był, to wcale nie był sam. Bo tam w tym tekście często jest napisane, bo Bóg był z nim. Bo Bóg był z nim. I Bóg pracował nad nim przez te lata, kiedy on był jako niewolnik, a potem jeszcze było gorzej, bo był więzień, bo trafił niesłusznie, niesprawiedliwie do więzienia, to Bóg go nie opuścił i był z nim. I nie czytamy, żeby Józef obraził się na Boga, o którym tyle wspaniałych rzeczy jego stary ojciec Jakub mu kiedyś opowiadał, tam, kiedy przy ognisku pod namiotami byli. W tamtych czasach nie było internetu ani telewizji satelitarnej. Ludzie opowiadali różne rzeczy. Zbierali się i opowiadali piękne historie. A Jakub miał wspaniałe historie. Miał Boże historie, które opowiadał swoim synom. Bracia i siostry, ale któregoś dnia nastąpił dramat. I ojciec przeżył, że syn jego zginął, ponieważ oni mu zanieśli tę poszarpaną koszulę polaną krwią. Powiedzieli, pewnie jakiś dziki zwierz go rozszarpał. I Jakub żył z tym bólem w swojej duszy przez lata. Ale któregoś dnia, jak to w życiu wierzącego człowieka, wszystko się zmieniło. Józef znalazł się na dworze najpotężniejszego króla, jaki był w starożytności. Egipt w tamtych czasach to była niewyobrażalnie wielka potęga. Oni trzęśli całym światem starożytnym. Do dzisiaj fascynujemy się tą kulturą egipską. Wiele rzeczy jeszcze nie wiemy o Egipcjanach. Oni mieli wspaniałą naukę. Oni interesowali się astronomią. Oni interesowali się matematyką. Mieli pismo, które można dzisiaj odczytać. Niesamowite budowle. Dzisiaj wielu z nas jeździ do Egiptu. Można zobaczyć w Gizie te piramidy, które tysiące lat przetrwały. To była kultura, do której trafił ten młody człowiek. I on od razu z więzienia stał się premierem tego wielkiego państwa. Został wezyrem. Coś nieprawdopodobnego. W jednej chwili to sprawił Bóg. I któregoś dnia miał szansę zemścić się, ponieważ panował na całym świecie głód, a w Egipcie była żywność. I synowie Jakuba przyszli do Egiptu i prosili Józefa o żywność. Co myślicie, kiedy on ich zobaczył i miał absolutną władzę, mógł z nimi zrobić wszystko, co chciał? Co się działo w jego sercu? My czytamy potem w tej historii, kiedy on się już objawił tym braciom, że wyszedł wcześniej z tego pomieszczenia, nie mógł wytrzymać i zaczął płakać. To było takie niesamowite przeżycie jego, spotkanie z tymi winowajcami. Ludzi, których przecież kochał, bo był z nimi genetycznie związany. To była jego krew, to była jego rodzina. Ale co to za rodzina, która sprzedaje do niewoli? I co zrobił? Co zrobił Józef? Bracia i siostry, jest niesamowity wiersz w tej historii. Ja bym wam go chciał przeczytać. 41 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, 51 wiersz. Józef miał dwóch synów. Miał żonę i z nią miał dwójkę synów. I czytamy, że pierworodnego syna nazwał Józef Manases, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. Bóg mi pozwolił zapomnieć. Miałem wolne myśli przez te lata. Nie musiałem się tym trapić. Nie musiałem tego nieść. Bracia i siostry, Bóg jest niesamowity. Józef mówi, bo Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu, w którym mnie to wszystko spotkało. Cała ta tragedia i wszystkie te złe myśli w jednej chwili z Józefa głowy zostały zabrane. To jest niesamowite. Bracia i siostry, jaki jest Bóg? Bóg pozwoli przebaczyć, a nawet zapomnieć. To są niesamowite historie. Pamiętam historię ewangelisty. Był kiedyś w Polsce Louisa Palau. On miał też takie podobne przeżycie ze swojego dzieciństwa. Jego ojciec zgromadził pewien majątek i zmarł. I jego mama go wychowywała, będąc wdową. A tym majątkiem zarządzali jego wujkowie. I w krótkim czasie roztrwonili cały ten majątek. I ta rodzina Palau żyła bardzo biednie, bardzo skromnie. Ale Louis zapamiętał z swojego domu jedno, że jego mama nigdy nie wspominała źle o braciach jego ojca, o jego wujkach. Ona
wybaczyła. Po prostu przeszła do porządku dziennego.
Bracia i siostry, w życiu wielu wierzących są takie chwile, w których takie rzeczy robią. Wiem, że są niektórzy, że zmagają się z tym, czy zrobić tak. Dzisiaj chciałbym ci pokazać tę historię i zachęcić cię do tego, drogi bracie i siostro, kiedy zmagasz się w swoim życiu, czy przebaczyć, czy nie przebaczyć, czy zapomnieć, czy nie zapomnieć. Przypomnij sobie Egipt i Józefa. Przypomnij sobie wujków Luisa Palau i przebacz, bo nie ma innej drogi, jeśli chcesz przyjść do bram nieba i usłyszeć: wejdź, sługo wierny. To jest miejsce, które przygotowałem dla ciebie. Amen.
Bracia i siostry, oddajmy dzisiaj naszemu Panu chwałę. Zaśpiewajmy z całego serca. I tak jak powiedziałem, nie wiem, czy bracie Zbyszku, mamy pieśń, co możemy popodskakiwać? Tak, jest taka pieśń. Jak możesz, to ją daj na pierwszy plan. Teraz, od razu zacznijmy. Każdy, tak jak powiedziałem, kto doznał Bożego przebaczenia, powinien skakać przed Bogiem. I radować się i krzyczeć: Boże, dziękuję Ci za zbawienie w Jezusie Chrystusie. Mamy muzykę, mamy pieśni, przyjdźmy przed Pana, podziękujmy Mu, uwielbijmy Go z całego serca. Halleluja, halleluja.